Na północy minus 12 na przeważającym obszarze kraju, minus 7 miejscami nad morzem i na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich Sudetów minus 20.
Sponsorem programu był producent akumulatorów Centra Yexcite, organizator publicznej kampanii edukacyjnej w recyklingu akumulatorów Jest Moc.
Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz, oferujący pakiet rodzinne ferie. grandlubicz.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam Państwa. Nowym roku.
Panie prezydencie, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Tak mówiła 19 grudnia minister Barbara Nowacka. I chodziło oczywiście o weto do ustawy wprowadzającej reformę Kompas jutra. Minister zapowiedziała, że sprawę załatwi rozporządzeniami. No to jak idzie robota?
Bardzo dobrze. Rozporządzenie dotyczące podstaw programowych, no w tej chwili jest w Departamencie Prawnym, bo oczywiście ono musi być trochę zmienione po wecie. To, co nas najbardziej martwi, to, że pewne działania, tak jak na przykład doświadczenia edukacyjne, one oczywiście znajdą się w tym rozporządzeniu, ale gdyby one były również w ustawie, to moglibyśmy wymagać, żeby każda polska szkoła realizowała je również na etapie na przykład oceniania pracy ucznia. To jest bardzo ważne, dlatego że one są już standardem w bardzo wielu szkołach. To nie jest coś, co jest niezwykłe, co my wprowadzamy, co nigdzie nie funkcjonuje, tylko to jest dobra praktyka wielu szkół. A my chcemy, żeby to, co się dzieje w najlepszych szkołach, często dokładnie niepublicznych, żeby stało się standardem dla każdego ucznia w Polsce, czyli żeby każdy uczeń w Polsce chodził do najlepszej szkoły na świecie.
Jeszcze jeden cytat z ministra. Argumentacja absolutnie szokująco żałosna. I tak Nowacka komentowała to, co prezydent, ale także jego urzędnicy opowiadali o tej reformie edukacji. No to były takie zarzuty, że inżynieria społeczna, że ideologia, że będzie chaos w szkołach, że indoktrynacja, tak? No straszne rzeczy miały się dziać. MEN otrzymał już uzasadnienie tego weta od Pałacu Prezydenckiego i chciałabym o to zapytać, ponieważ z pani wypowiedzi medialnych wynika, że powołują się na coś, czego w tej ustawie nie ma, bo po prostu wypadło w toku prac legislacyjnych.
Może panią zdziwię, ale zacznę od dobrego słowa o poprzednim prezydencie, prezydencie Dudzie, nie tylko dlatego, że nie zabawiał się wetomat i jeżeli wetował coś, to rzadko, ale również dlatego, że zawsze jak się pytało urzędnika prezydenta, czy pan prezydent ma zamiar podpisać jakąś ustawę, to on odpowiadał: zobaczymy, jaka wersja ustawy trafi na biurko pana prezydenta. I to stale, słyszeliśmy te słowa stale. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia, że w uzasadnieniu czytamy o zapisach w ustawie, którą zawetował pan prezydent prawa oświatowego, o zapisach, których tam nie było.
Które czyli były na przykład, gdzieś na początkowym etapie
na przykład rozmawialiśmy o zmianie kompetencji dotyczących nauczycieli przedszkolnych i potem to wypadło do innej ustawy, którą zresztą też zawiesiliśmy i potem wycofaliśmy z Sejmu, bo nie spotkało się z akceptacją społeczną.
Albo kwestia uregulowania liczby godzin WF-u.
Zupełnie nie było. W momencie, w którym trafiła już do Sejmu, tego absolutnie w tej ustawie nie było. Przez moment się zastanawialiśmy, dlatego że chodziło o większą elastyczność, na przykład to, że można było przesuwać, bo zawsze chcieliśmy, żeby utrzymać tą liczbę godzin lekcji WF-u. Natomiast być może przesunięcie na przykład między klasą 7, 8, 2 i 3, albo na przykład w przypadku szkół branżowych, żeby umożliwić tak zwany system dualny, czyli tydzień u pracodawcy, tydzień w szkole. Zastanawialiśmy się, żeby to przenieść do rozporządzenia. Natomiast wycofaliśmy się z tego, zanim ustawa trafiła do Sejmu.
Pałac nie zarejestrował.
Nie, Pałac nie zauważył, że tego nie ma w ustawie. Podobnie zresztą jak ich dyskusje na temat tego, jak jest kwestia oceniania w przypadku edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tam się nic nie zmieniło. Tam się zmieniła tylko semantycznie rzeczy związane z nazewnictwem, które wynikały ze zmian w podstawie programowej. Ja mam wrażenie, że w ogóle w Pałacu nie uświadamiali sobie, że to nie ustawą, tylko rozporządzeniami zmienia się podstawy programowe i że też ta ustawa nie zmienia tego, jakie uprawnienia ma ministerstwo, jeśli chodzi o budowanie podstaw programowych. Zaskakujący był też argument dotyczący tempa wprowadzania zmian, ponieważ my rzeczywiście zaczęliśmy wprowadzać zmiany związane z reformą od samego początku, tak żeby za 2,5 roku od początku naszej kadencji, a nawet trochę więcej, bo 2 lata i 8 miesięcy mniej więcej te zmiany mogły wejść do szkół. A ja przypomnę, że reforma pani Zalewskiej weszła po 1,5 roku, no tam po roku, załóżmy tych 9 miesiącach, a dotyczyła nie tylko tylko od tego, żeby zmienić podstawy od razu w pierwszej, czwartej, siódmej klasie, gdzie tam często była ta dziura edukacyjna, ale również likwidację gimnazjów. W związku z tym widać było, że te intencje pana prezydenta były czysto ideologiczne i bardzo ideologiczne było to spotkanie, które zorganizował u siebie. Dlatego,
no tam
że...
właściwie wszyscy byli przeciwko tej ustawie.
Tak, większość.
Chyba tylko Sławomir Broniarz.
Znaczy powiedziało, że wspierają tą
i jedno ze stowarzyszeń
jedno stowarzyszenie, tak, akcja uczniowska. Natomiast równocześnie tam byli ludzie, którzy bardzo często niewiele mają wspólnego w ogóle z edukacją. Jakieś stowarzyszenia antyszczepionkowe, ludzie, którzy no Ordo Iuris.
No najgłośniej.
Nie chcemy, żeby,
zabierało głos w tej sprawie.
Dokładnie, nie chcemy, żeby Ordo Iuris, czyli organizacja no jednak dość doktrynalna, decydowała o polskiej edukacji, bo my potrzebujemy po prostu szkoły, która buduje u uczniów wiedzę, bo wiedza jest podstawą na przykład krytycznego myślenia, ale również kompetencje, które będą potrzebne w przyszłości. My mamy świat, który się bardzo szybko zmienia. Sztuczna inteligencja, to wszystko, co
o
się dzieje.
O sztucznej inteligencji za chwilę powiemy, bo jest zapowiedź, że będą się i nauczyciele,
już
i uczniowie uczyć i szkolić. Ale ja jeszcze na chwilkę zatrzymam się przy tym, co pani powiedziała, że państwo by chcieli, żeby każda polska szkoła była dobra, tak, i żeby realizowała takie dobre praktyki. Jeszcze raz wrócę do tej konferencji Barbary Nowackiej, kiedy okazało się, że będzie weto do tej ustawy, bo pani ministra mówiła też, że pan prezydent tą swoją decyzją wybrał elitaryzację oświaty.
Dokładnie tak.
I pomyślałam sobie, że PiS i teraz także Nawrocki mienią się reprezentantami klasy ludowej, interesów klasy ludowej, a tymczasem jak przychodzi co do czego, wrócę tutaj do klasycznego.
To PiS już drugi raz uderza, tak, szczerze mówiąc.
Sześciolatki w szkołach. Tak?
Jeszcze inne rzeczy. Sześciolatki w szkołach to jest jeden z przykładów, ale chociażby likwidacja gimnazjów jest bardzo jasne i to jest w badaniach bardzo wielu naukowców, ostatnio nawet czytałam chyba Herbsta wypowiedź, to, że gimnazja wyraźnie wyrównywały szanse. I to było widać zarówno w testach PISA, gdzie bardzo zrównowały się nasi najsłabsi uczniowie dochodzili do najlepszych, dlatego my między innymi odnieśliśmy ten sukces, jak i również kwestia tego, że w ogóle ta ośmielaliśmy młodzież z bardzo małych ośrodków do tego, żeby potem wybierała najlepsze szkoły, najlepsze licea, najlepsze technika w większych miejscowościach. I to było pierwsze takie uderzenie w interesy młodzieży z mniejszych ośrodków. A teraz drugie. Tak jak powiedziałam, my mamy w tej chwili tak zwane.
Ja bym powiedziała, że trzecie, bo będę się upierać przy tych sześciolatkach. Mam wrażenie, że to był taki bardzo ważny moment, bo przecież też badania udowadniają, że wczesna edukacja jest jednym z elementów skutecznej walki z reprodukowaniem.
Ma pani rację, natomiast ja powiem w ten sposób, że tu jest mniejsze to odczucie ze względu na to, że mamy bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę dotyczącą skolaryzacji na poziomie przedszkoli, ponieważ to 90 parę procent dzieci już uczestniczy w tej chwili w edukacji przedszkolnej. To jest dość naturalne dla rodziców, że dziecko uczestniczy w edukacji przedszkolnej również w młodszym wieku, czyli w wieku lat 4-5 lat. W związku z tym na szczęście edukacją przedszkolną trochę nadrabiamy to. My zresztą będziemy też przy okazji tej zmiany Kompas Jutra, kierunek Kompas Jutra, zmieniać kwestie związane z podstawą programu w edukacji przedszkolnej. Na przykład widzimy już, to jest doświadczenie innych krajów, ale również wyciągamy wnioski z błędów, które były robione, że przedszkola muszą być przestrzenią wolną od cyfryzacji, wolną od ekranów, dlatego że my za szybko inicjujemy tą edukację cyfrową uczniów w momencie, w którym oni powinni rozwijać umiejętności społeczne, aktywność fizyczną, umiejętności manualne.
Czyli już wystarczy tego, co w domu, kiedy rodzice, chcą mieć chwilę ciszy, dają dziecku telefon do ręki.
My naprawdę
tak?
nie powinniśmy małym dzieciom dawać telefonu ani tabletu do ręki, bo dzieci bardzo szybko się od tego uzależniają. Bardzo szybko okazuje się, że te szybko migające obrazki, to jest coś, co jest w stanie tylko skupić ich uwagę, a edukacja wymaga skupienia uwagi również na rzeczach, które trochę wolniej migają. Na książce, na jednak nauce takiej bardziej spokojnej. No,
brak umiejętności skupiania uwagi uniemożliwia tak naprawdę edukację.
Dokładnie. I dlatego tak ważne jest, żeby móc opóźnić ten etap inicjacji cyfrowej dziecka. Stąd decyzja, że przedszkola są przestrzenią wolną od ekranów, a rozwijamy inne umiejętności, zdolności dziecka, które są w tym okresie niezbędne, chociażby zdolności manualne, społeczne, skupienia, czy też aktywności fizycznej, również tej aktywności fizycznej na zewnątrz, czyli na dworze.
No dobrze, o co chodzi z tą nauką świadomego korzystania ze sztucznej inteligencji?
Przede wszystkim tu pani akurat mówi o takim programie, który robimy wspólnie z Badaj, który robimy wspólnie z Centrum Nauki Kopernik, który
200 szkół.
Tak, 200 szkół, tam i nauczyciele. Ale my w ogóle w bardzo dużym stopniu, po pierwsze, prowadzamy tematy związane z mądrym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zarówno na informatyce, jak i to jest kwestia edukacji zdrowotnej, gdzie mówimy też o tej higienie cyfrowej, jak i również są szkolenia, które już ruszyły dla nauczycieli. W tej chwili one są uruchomione dla 11 tysięcy nauczycieli, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to będziemy zwiększać. W sumie umiejętności cyfrowe dla 88 tysięcy nauczycieli, ale powiem więcej. Kolejne 30 parę milionów złotych przeznaczamy do badań dotyczących tego, jakie typy oprogramowania związane również ze sztuczną inteligencją są realną pomocą w szkole i są skutecznym narzędziem edukacyjnym, a jakie są tylko zabawką, która, jak to określiliśmy przy wypadku tych filmików dla dzieci, szybko miga, w związku z tym podoba się, ale niekoniecznie daje skutki edukacyjne.
Generalnie chyba chodzi o to, żeby sztuczna inteligencja nie była przez uczniów wykorzystywana na przykład do napisania wypracowania.
Dlatego to jest bardzo ważny temat w ogóle, bo my musimy nauczyć się współpracować ze sztuczną inteligencją, czyli wykorzystywać jej mocne strony do tego, żeby nam pomogła w pewnych działaniach. Nie wiem, streściła coś, pozwoliła wyciągnąć wnioski, ale po pierwsze sztuczna inteligencja ma coś takiego, że często się myli, że ma takie omamy, że ma zwidy, że mówi o rzeczach, które sama przyzna potem, ale rzeczywiście to nieprawda. Albo ponieważ czasami sięga na przykład do starych wiadomości. Ostatnio było tak, że szukałam jakichś informacji, między innymi wykorzystałam sztuczną inteligencję dotyczącą Wenezueli i pani Machado.
No i czegoś pani dowiedziała.
No właśnie, sztuczna inteligencja mi napisała, że dostała nagrodę Sacharowa, ale ja mówię, ale ono bliscy. To ona mi napisała, ale ona nie dostała Nobla. Ja mówię, jak to nie dostała Nobla? Podrzucam mu informację, którą posiadam i to pokazuje, jak bardzo my potrzebujemy wiedzy, żeby móc korzystać nawet ze sztucznej inteligencji, czyli wiedzieć, jakie są rzetelne źródła wiedzy, w jaki sposób współpracować ze sztuczną inteligencją, ponieważ sztuczna inteligencja kłamie. Ale to jest jedna rzecz, natomiast zupełnie innymi umiejętnościami są to, że można naprawdę zrobić ciekawe zajęcia, które będą dużo bardziej zindywidualizowane. Jeżeli nauczyciel wykorzysta sztuczną inteligencję po to, żeby przygotować oddzielne zadania dla pewnych grup uczniów, dużą pulę zadań, którą oni mogą sobie ćwiczyć o podobnym charakterze, do takich rzeczy sztuczna inteligencja bardzo dobrze się nadaje.
To teraz porozmawiajmy, pani minister, o tym, jak uczniowie powinni wyglądać w szkole. Bo MEN będzie się przyglądał na razie nie wyglądowi uczniów, ale szkolnym statutom, które regulują takie zasady wyglądu.
To jest w ogóle ustawa, która zaraz trafi na Stały Komitet Rady Ministrów, którą pracujemy już od dłuższego czasu, dotyczącą Rzecznika Praw
Ucznia. Już chyba trafiła nawet, 11 grudnia chyba się komitet
zajmował.
Tak, ale
ona jeszcze raz, ponieważ tam jest kwestia pewnych jeszcze były zmian w związku z tym, to wtedy czasami te ustawy wracają ponownie. Natomiast celem tej ustawy jest prowadzenie instytucji Rzecznika Praw Ucznia oraz uregulowanie w pewnym stopniu praw i obowiązków, bo to warto powiedzieć, bo to jest zawsze w komplecie, uczniów, jak i również tego, co powinno być w statucie uczniowskim, statucie szkoły dotyczące właśnie tych praw i obowiązków ucznia, ale również kwestie związane z na przykład z nieobecnościami, czyli na przykład to, że rodzic ma obowiązek
podawać. Zatrzymajmy się przy tym wyglądzie. Czy nie może szkoła na przykład zakazać farbowania włosów?
Nie, bo to jest, ale to już w tej chwili nie powinna i to jest kwestia, w ogóle też nie powinna żądać, żeby ktoś się ostrzykł, co pamiętamy słynną krakowską sprawę. Natomiast szkoła może na przykład wprowadzić mundurki, jeżeli to się odbędzie z jakąś tam procedurą, może wprowadzić jednolity strój szkolny. Co więcej, w tej ustawie mają wprowadzone być rozwiązania, które mówią, że na przykład no nie możemy mieć czegoś, co jest niebezpieczne z punktu widzenia jakichś zajęć. No wyobrażamy sobie zajęcia związane, nie wiem, z WF-em, a ktoś ma, nie wiem, kolczyk gdzieś, który może być zaczepiony w czasie gry w duży kolczyk, który może być zaczepiony w czasie gry w piłkę ręczną czy w koszykówkę przy starciu. Albo przy zajęciach, nie wiem, z chemii, czy z zajęciach warsztatowych, że musi mieć fartuch, który powoduje, że nie chroni nie tylko swoje ubrania, ale również chroni siebie. Albo okulary, które chronią twarz przy jakichś odpryskach.
Ale jak pogodzić takie dwie rzeczy? Z jednej strony prawo do, jak państwo piszą, kształtowania własnego stroju i wyglądu, a z drugiej strony to, żeby strój noszony na lekcjach pozostawał zgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
No wszyscy wiemy, co to znaczą ogólnie przyjęte normy społeczne.
Załóżmy, że jest uczeń albo uczennica, którzy uważają, że będą się wyrażać poprzez skąpe odzienie.
No i to byłoby dokładnie przekroczenie zasady dotyczącej norm społecznych.
Ale tak które, chce się wyrazić.
No dobrze, ale szkoła nie jest miejscem, w którym należy się ubrać w kostium kąpielowy, bo to byłoby nieprzestrzeganie tych norm społecznych, o których pani mówi. I dlatego tak ważne jest, żeby z jednej strony mówić o prawach, ale z drugiej strony mówić o obowiązkach, ponieważ nie ma praw bez obowiązków.
Zmieniam temat. Ma być w piątek spotkanie prezydenta z premierem, premiera z prezydentem. Czy uważa pani, że uda wypracować jakiś sposób efektywnej komunikacji między panami?
Nie wierzę w dobrą wolę pana prezydenta Nawrockiego.
A w dobrą wolę pana premiera?
Powiem, co widzę, taki stan minimum. Nie wierzę w dobrą wolę pana prezydenta, jeśli chodzi o współpracę z rządem. I to widzimy przy ambasadorach, przy nominacjach, widzimy to przede wszystkim przy wetach, przy licznych wetach.
Słyszałam, bo pan prezydent ma jednoznaczny stosunek do premiera i do rządu.
Słyszałam ostatnio argument jednego z urzędników, że to nieprawda, że pan prezydent jest wetomatem, ponieważ przecież więcej ustaw podpisał niż zawetował.
Sam pan prezydent o tym mówi. 132 podpisałem,
dobrze,
20 zawetowałem.
To nie jest jeszcze żaden argument, ponieważ po pierwsze zawetował bardzo wiele bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju kraju ustaw, jak na przykład dotyczące podatków, ale również dotyczące energetyki wiatrowej, czy tutaj oświatową, podałam z jakich przyczyn, ale to, co bym oczekiwała jako minimum, to to, że jeżeli mamy dwa ośrodki, który jeden ma dobrą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, drugi bardzo dobrą w ramach Unii Europejskiej, mam na myśli pana...
Żeby był efekt synergii, tak?
Żeby był efekt synergii i po drugie, żeby jednak pan prezydent poszedł na jakieś współpracę, jeśli chodzi o ambasadorów, służby, czyli tam, gdzie chodzi o nasze bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo zarówno w układzie międzynarodowym, jak i żeby nie robił rządowi na złość w tych obszarach, które to jest tak jak z tym dzieckiem, co sobie odmrozi uszy, tylko on odmraża te uszy wszystkim Polakom, nie dbając o nasze bezpieczeństwo.
Doktor Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Bardzo dziękuję państwu
bardzo. Pani minister, za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje, a po informacjach moim państwa gościem będzie Michał Pieciuk z Polityki Insight i porozmawiamy o tym, jak idzie Konfederacji Mentzena i Bosaka i Konfederacji Brauna.
Autopromocja.
Od czasów pierwszej koronacji Polska była nieprzerwanie królestwem.
No nie no, troszeczkę chyba przesadziłeś.
Ponad 200 lat było przerwy.
Polska od tysiąca lat jest chrześcijańskim krajem.
No wiesz, no z długimi przerwami początki były niezwykle trudne.
Przez setki lat Polska była najbardziej tolerancyjnym krajem w Europie. Byliśmy krajem bez stosów.
No mam pewne wątpliwości, drogi Pawle, i nie tylko ja, tylko niektórzy mieszkańcy pierwszej Rzeczpospolitej by mieli. W podcaście Prawdziwa Historia Polski obalamy mity historyczne.
Słuchaj nas w aplikacji Tok FM.
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Autopromocja.
Reklama.
Wyprzedaż w RTV Euro AGD już trwa. Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Laptop gamingowy Lenovo. Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż?
Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert.
Bo w Media Expert taniej masz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Chcemy, żeby każdy uczeń chodził do najlepszej szkoły na świecie, mówiła w Tok FM dr Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Po prezydenckim wecie do ustawy Kompas jutra wiele rozwiązań w polskiej szkole dotyczących podstaw programowych wprowadzimy rozporządzeniami, mówiła gościni wywiadu politycznego. Teraz trwają nad nimi prace w Departamencie Prawnym. Kompas jutra to kompleksowa reforma podstaw programowych, w tym wprowadzenie nowych przedmiotów, jak edukacja obywatelska i zdrowotna oraz nowych metod nauczania, w tym mają być moduły tematyczne oraz prace projektowe. Prezydent nie podpisał ustawy. Kancelaria Prezydenta, jak podkreśliła minister Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer w argumentacji do jej odrzucenia, podała przepisy, które w dokumencie się ostatecznie nie znalazły. Wiceministra Lubnauer dodała też, że wadą wprowadzania zmian za pomocą rozporządzenia, a nie ustawy, jest to, że ministerstwo nie może bezwzględnie wymagać realizacji nowych przepisów w szkołach. Od nowego roku Bieszczady zostały bez porodówki. W Lesku formalnie zamknięto jedyny w regionie oddział ginekologiczno-położniczy. Formalnie, bo z powodu remontu nie działał od lipca. Tym samym ponad 135 tysięcy mieszkańców trzech powiatów nie ma dziś w pobliżu szpitala, w którym można urodzić dziecko. Wszystko przez problemy finansowe, tłumaczy Wiesław Kuzio, wicestarosta Leski.
Szpital cały czas boryka się z finansami. Jeżeli chodzi o oddział położniczy, została podjęta uchwała o wykreśleniu go ze struktury organizacyjnej szpitala i powołanie w to miejsce tylko oddziału ginekologicznego.
Od nowego roku w Lesku przy SOR-ze dyżuruje położna. Kobiety w ciąży mają być w razie potrzeby transportowane do innych placówek. Leski szpital, zadłużony na 120 milionów złotych, ratunku szuka w konsolidacji z placówkami z Sanoka i Ustrzyk Dolnych. 3 na 4 polskie firmy planują w tym roku podwyżki wynagrodzeń dla swoich pracowników. Wynika z raportu płacowego Hays Poland. Skala podwyżek ma być jednak nieduża. Tylko 5% pracodawców zakłada, że wynagrodzenia wzrosną o więcej niż 10%, napisali autorzy raportu. Przez decyzję rządu Ukrainy w mieście nie było prądu, w części szpitali i komunikacji miejskiej, zaalarmował mer Lwowa Andrii Sadowy. Infrastruktura kraju znajduje się pod codziennymi atakami rosyjskich rakiet i dronów, dlatego rząd stosuje dobowe, zaplanowane grafiki wyłączeń energii elektrycznej. Jeśli ataki doprowadzają do uszkodzenia ważnych obiektów, prąd odcinany jest bez grafików, czyli bez uprzedzania o tym mieszkańców. Sadowy napisał w godzinach porannych na Facebooku, że decyzja rządu doprowadziła do poważnych problemów w działaniu systemu ochrony zdrowia i komunikacji miejskiej. Za chwilę najświeższa prognoza pogody. Przed nami mroźna noc. Minus 15 stopni będzie miejscami na północy, około minus 12 na przeważającym obszarze kraju. Minus 7 pokażą termometry miejscami nad morzem i na południowym wschodzie, w rejonach podgórskich Sudetów minus 20. Pogorszyła się jakość powietrza w kraju. Mapa z pomiarami zanieczyszczeń nie wygląda dobrze. Bardzo dobrej jakości powietrze jest w zachodniopomorskim, w pomorskim, w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego i w warmińsko-mazurskim, oprócz Ełku. Nieźle jest też w Małopolsce, opolskim i na Śląsku oraz na Dolnym Śląsku. W środkowej części kraju stacje pomiarowe pokazują kilkukrotne przekroczenia norm. Najgorzej jest na Podlasiu i na Mazowszu.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym kolejny gość jest z nami Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dwie konfederacje będą przedmiotem naszej rozmowy i proponuję zacząć naszą rozmowę właśnie od relacji między obu ugrupowaniami. Kiedyś byli razem, ale od marca zeszłego roku są osobno, tak, bo w styczniu 25 roku Grzegorz Braun zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich, w których to wyborach już kandydatem był Sławomir Mentzen, a w marcu drogi Konfederacji i Korony ostatecznie się rozeszły. Tygodnik Sieci, który pisze przede wszystkim o Sławomirze Mentzenie, tu dodajmy, używając takiej gwiezdnej metafory, nazywając go białym karłem. Biały karzeł to wygasła gwiazda albo materia po śmierci gwiazdy. Zwraca też uwagę, że dwie konfederacje są sobie wrogie i konkurujące. Tymczasem mam przed sobą też taki cytat z Michała Wawera z Konfederacji, który mówi tak: nie będzie żadnego starcia Konfederacji z Koroną. Poza, tak jak dotychczas, zdrową i dżentelmeńską konkurencją o poparcie wyborców. Tylko w interesie PiSu i Koalicji Obywatelskiej jest doprowadzenie do tego, żeby konfederaci koroniarze rzucili się sobie do gardeł. W interesie Konfederacji Korony jest natomiast to, żeby suma naszego poparcia i suma naszych mandatów poselskich w kolejnych wyborach była jak najwyższa. W 27 roku nasze wzajemne relacje powinny być prawidłowe, a gotowość do współpracy wysoka. Główny polityczny przeciwnik Konfederacji siedzi w gabinecie premiera, nie w biurze Korony. I właściwie można byłoby uznać, że to jest dość logiczna argumentacja, natomiast chyba jednak po stronie Konfederacji czuć takie lekkie zaniepokojenie, że może nastąpić dalszy odpływ wyborców do Grzegorza Brauna. Ja nie wierzę w to, że będzie tak po dżentelmeńsku.
Na pewno czuć lekkie zaniepokojenie w Konfederacji. No, widzimy też ostatnie sondaże, w zasadzie w grudniu, to poparcie Konfederacji Mentzena i Bosaka spadało, tak? A rosło poparcie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. W tym momencie no, gdzieś tam te dwie konfederacje zbliżyły się na około 4-5 punktów procentowych. To już jest dosyć mała różnica, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze niedawno Mentzen w wyborach osiągał 15%, a Braun około 6%, więc ta różnica była prawie dwa razy większa. No, w tym momencie rzeczywiście konfederaci znaleźli się w takim lekkim marazmie, wydaje się chyba, po tych wyborach prezydenckich, niejako upojeni może trochę zbyt mocno sukcesem lidera Nowej Nadziei. No, w zasadzie nie mieli na siebie pomysłu na tę drugą połowę 2025 roku. Wykorzystał to rzeczywiście Grzegorz Braun, bo jak pokazują właśnie te ostatnie badania, no te przypływy zaczynają się już właśnie też z Konfederacji Mentzena i Bosaka do Grzegorza Brauna. Wcześniej Braun i jego korona czerpali wyborców głównie z PiSu, to byli wyborcy ze ściany wschodniej, najczęściej tacy stereotypowi wyborcy to byli właśnie ci ze ściany wschodniej, mężczyźni, jednak trochę starsi, najczęściej też głęboko wierzący i często praktykujący. Dzisiaj widać pierwszych wyborców Konfederacji, tych najbardziej radykalnych, ale też pewnie najbardziej antysystemowych, którzy zaczynają coraz bardziej przychylnym okiem patrzeć na Grzegorza Brauna, no bo jednak Konfederacja trochę się mainstreamizuje, szczególnie widać to po tej Konfederacji Wolnościowej Sławomira Mentzena. Pamiętamy liczne spotkania właśnie prezesa Nowej Nadziei w kampanii wyborczej, czy to z Nawrockim, czy to z Trzaskowskim, czy to z Sikorskim przecież na tym słynnym piwie. No a Braun jest w tym momencie w oczach wyborców prawicy tą bardziej wyrazistą, a może nawet dla niektórych jedyną antysystemową siłą na polskiej prawicy. Stąd ci wyborcy no właśnie coraz częściej dochodzą do wniosku, że może jednak to ten Grzegorz Braun, świetnie i wypowiadający się ultrapoprawną polszczyzną, będzie dla nich bardziej korzystnym kandydatem, jego partia będzie lepszym wyborem.
Ultrapoprawnej polszczyzny będzie można posłuchać na kongresie programowym Korony. Ten kongres jest zaplanowany 31 stycznia, choć jeszcze nie wiemy, gdzie się odbędzie. W jakiejś miejscowości w odległości 70 kilometrów od Warszawy, ale na razie Korona nie informuje, co to będzie za miejscowość. Na ostatnią chwilę ma poinformować tych, którzy będą chcieli wziąć w tym kongresie udział. Co ciekawe, udział nie jest darmowy. Najtańszy bilet kosztuje 300 zł, ale można zostać mecenasem za 5 tysięcy i wtedy otrzymać specjalne wyróżnienie i podziękowanie. Można też nabyć pakiet elitarny za 2,5 tysiąca i wtedy będzie kolacja z Braunem i miejsce w pierwszych rzędach i pierwszeństwo rejestracji. Podarunek niespodzianka nawet. Na Facebooku Korona zachwala w każdym panelu wybitni prelegenci, liderzy opinii, przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki. Ale jak się przyjrzymy bliżej, to mamy na przykład lekarzy, którzy zostali pozbawieni prawa wykonywania zawodu ze względu na swoją działalność albo głoszone bzdury. Albo mamy na przykład Stanisława Michalkiewicza, którego chyba przedstawiać nie trzeba, podobnie jak Leszka Sykulskiego. Jest oczywiście Janusz Korwin-Mikke, który ma trafić na listy Grzegorza Brauna i Korony. Mamy na przykład profesor Grażynę Cichosz, technolożkę żywności, która zasłynęła swoim występem u Bogdana Rymanowskiego. Mówiła, że nie tyjem od kalorii, ale od insuliny, że tłuste jedzenie jest zdrowym jedzeniem. Jest Marcin Rola, publicysta prawicowy. Jest Monika Jaruzelska, która ostatnio w swoim podcaście Grzegorza Brauna, o czym za chwilę będziemy mówić, gościła i to bardzo była miła rozmowa. Ale jak rozumiem, chodzi o to, żeby rozpocząć jakąś ofensywę, tak?
No z pewnością, ale też tak jak pani redaktor dobrze zwróciła uwagę, no, na razie dookoła tego wydarzenia jest zbudowana taka właśnie historia dużej tajemniczości, dużej może nawet niedostępności tego wydarzenia. No ciekaw jestem, czy mediom też Grzegorz Braun będzie kazał płacić za pojawienie się na tym kongresie. brakuje wśród, a z kolei wśród prelegentów brakuje chyba tylko Janusza Walusia, który by tam opowiadał o jakichś pacyfistycznych może ruchach oporu, tego nie wiem. Rzeczywiście jest cała plejada gdzieś tam tego szerokiego frontu gaśnicowego, o którym przecież co i rusz opowiada Grzegorz Braun. Zapewne pojawią się też ci bardziej i mniej formalni koalicjanci, jak na przykład Marek Woch ze swoimi bezpartyjnymi samorządowcami, no ale niestety na pewno nie zabraknie tam też oskarżanych o agenturalność na rzecz Rosji działaczy, no, ludzi pokroju Mateusza Piskorskiego czy Sławomira Ozdyka, którzy no, co do zasady ich obecność w polskiej polityce może budzić wśród niektórych jakieś lekkie zszokowanie, czy może nawet śmiech przez łzy. Natomiast prawda jest taka, że za półtora roku możemy obudzić się w rzeczywistości, w której ci ludzie będą mieli realną szansę na miejsce w polskim parlamencie. A jeżeli pani redaktor pyta o ofensywę, no to na pewno Grzegorz Braun jakąś ofensywę programową będzie musiał pokazać swoim wyborcom, swoim sympatykom, bo przypomnijmy, że z kolei na wiosnę ta druga konfederacja, Mentzena i Bosaka, też planuje pokazać program, wyjść do wyborców, nie wiem, czy z nową opowieścią o Konfederacji, ale na pewno z odświeżoną opowieścią.
Z jakąś opowieścią o Konfederacji.
I z jakąś, to na pewno, to tak.
No to teraz ten wywiad, jakiego Grzegorz Braun przed świętami udzielił Monice Jaruzelskiej, chociaż ja po odsłuchaniu mam trochę takie wrażenie, że to był raczej monolog, któremu prowadząca jej pytania nie przeszkadzają, ale mniejsza z tym. O kilka wątków chciałabym zapytać. Pytane o korzystne dla siebie sondaże, bo one są korzystne, o czym pan mówił przed chwilką. Grzegorz Braun odpowiadał tak. Proszę tego nikomu nie mówić, ale to są w oczywisty sposób dęte sondaże. Jak teraz pompują, no to później będą spuszczać powietrze. Później w ogóle może wykręcą wentyl, tak? Partie zdelegalizują. Więc ja proszę wszystkich, jeśli teraz się pogodnie ucieszyli, żeby nie tracili tej pogody ducha, kiedy będą nas z powrotem, a będą spychać pod próg wyborczy. Braun się zabezpiecza na gorsze sondażowo czasy, że jak te gorsze sondażowo czasy przyjdą i w tych sondażach nie będzie już tak dobrze szło na poziomie 8 czy 10 nawet procent, to się powie, że właśnie tutaj reżim działa przeciwko koronie Brauna i żeby wyborcy się nie zniechęcali, żeby jednak na Brauna i jego ludzi głos oddali.
No, na pewno Braunowi potrzebna jest cały czas taka mocna opowieść antysystemowa, a w tę opowieść antysystemową wpisuje się właśnie narracja o tym, że sondażownie są elementem jakiegoś systemu kreowanego po to, aby ostatecznie tuż przed wyborami, przed tą godziną próby, takie twory polityczne i takich aktorów polityczno-społecznych jak Grzegorz Braun właśnie zniwelować. No więc oczywiście ta historia o tym, że sondaże Brauna teraz pompują, a później będą pokazywały jego coraz to gorsze wyniki, no jest jemu potrzebna i obsługuje zdecydowanie pewnie większą część jego elektoratu, który rzeczywiście ciężko jest dzisiaj na koniec dnia tak zupełnie rzetelnie ocenić, bo są te sondaże, natomiast przypomnijmy też, że no jednak świadomość polityczna w Polsce z nią bywa różnie i w momencie, w którym ankieterzy pytają o dwie konfederacje, z jednej strony jest konfederacja, cały czas pamiętajmy, to jest Konfederacja Wolność i Niepodległość, ta Mentzena i Bosaka, z drugiej strony jest Konfederacja Korony Polskiej, no to my tutaj, jak z panią redaktor, siedzimy i rozmawiamy oraz pewnie większość naszych słuchaczy, regularnych słuchaczy TOK FM kojarzymy, wiemy, że są teraz dwie konfederacje i tutaj
jest
są...
Jest Konfederacja i Korona,
podzielone.
Tak, dla ułatwienia sprawy.
Dokładnie,
mówimy.
Pewnie łatwiej mówić korona polska. Natomiast ludzie, do których dodzwaniają się ankieterzy, mogą często też tego nie wiedzieć, mylić gdzieś te byty, więc rzeczywiście pod tym kątem tutaj trzeba uważać na pewno z tymi sondażami. Też nie do końca wiadomo, czy dzisiaj ta korona jest bardzo mocna, czy tylko jeszcze trochę mocna. Natomiast tak jak powiedziałem, Grzegorz Braun w zasadzie i o mediach, i o sondażowniach, i o wielkich partiach politycznych będzie mówił jako o jednym wielkim systemie, który próbuje go wtrącić do więzienia.
Mm-hmm. Przypomniała mi się taka historia, że kiedy Zbigniew Ziobro opuścił Prawo i Sprawiedliwość, założył Solidarną Polskę, to potem jeszcze długo, długo później wyborcy nie rozróżniali Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości i cały czas myśleli, że Zbigniew Ziobro jest w PiS-ie, więc Jacek Kurski wymyślił takie duże pakietki, które plakietki, które panowie przypinali do garnituru z napisem Solidarna Polska, żeby się wyborcy mogli zorientować, obserwując tych polityków na przykład w programach telewizyjnych. Michał Pieciuk, Polityka Insight z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
Reklama.
Uwaga, uwaga! Wielka wyprzedaż na modele Citroena z rocznika 2025 właśnie się rozpoczęła. Miejski C3, kompaktowy C4, wszechstronny C3 Aircross, dostępne od ręki z wysokimi rabatami. Elektryczny Citroen EC3 już od 31 650 zł w pożyczce 3x33. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić?
Na mediaexpert.pl.
No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
My tu na podwalu bieramy witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kosztuje mało.
Suplement diety Witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminer senior D3, no i stąd się górole nie pamiętają.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm.
3, 2, 1. Start! Totalna wyprzedaż w Neonet na tysiące produktów. Kto pierwszy, ten zgarnia najlepsze ceny. Kup smartfon Apple iPhone 16e w kolorze czarnym z ekranem OLED, procesorem Apple A18 i aparatem 48 megapikseli. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2499 zł. Najlepsze promocje w Twoim Neonet.
Wielkie otwarcie MediaMarkt 2026. Przynieś swój stary towar i kupuj nowe sprzęty do 20% taniej w zestawie. MediaMarkt.
Czekaliście i wreszcie są stare, dobre kupony znowu w McDonald's. Złap zestaw cheeseburger plus małe frytki plus mały napój za 10 zł. Po szczegóły i jeszcze więcej super ofert wpadnij do restauracji.
Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków.
Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku.
To może kawałek serniczka? To moja specjalność.
Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię.
Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi.
Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie.
Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
Odkryj nowego JQ5. Panoramiczny dach i nowoczesny ekran dotykowy. Niezależne zawieszenie oraz wnętrze przyjazne zwierzętom. JQ5 teraz od 109 900 zł z pakietem OCAC na rok za złotówkę. Sprawdź w salonach i na omoda.jq.pl.
Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz w ofercie wyprzedaży rocznika technologie przyszłości są bliżej niż myślisz. Wybierz superhybrydy BYD z pakietem korzyści do 35 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rozporządzenie dotyczące podstawy programowej jest w tej chwili w Departamencie Prawnym, mówiła w wywiadzie politycznym wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Pytana o to, co robi resort po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o prawie oświatowym. Ministerstwo Edukacji wielokrotnie zapowiadało, że jest na weto prezydenta przygotowane, ma plan B i będzie wprowadzać planowane zmiany rozporządzeniami. I to właśnie jest realizowane, mówiła w TOG FM wiceministra edukacji.
Ja mam wrażenie, że w ogóle w pałacu nie uświadamiali sobie, że to nie ustawą, tylko rozporządzeniami zmienia się podstawy programowe i że też ta ustawa nie zmienia tego, jakie uprawnienia ma ministerstwo, jeśli chodzi o budowanie podstaw programowych.
Nowelizacja ustawy o prawie oświatowym zawetowana przez prezydenta miała być kluczowa dla tak zwanego kompasu jutra, czyli reformy edukacji rządu Donalda Tuska. Miała wprowadzić nowe przedmioty, takie jak edukacja obywatelska i zdrowotna oraz zmodyfikować metody nauczania. Uczniowie w powiecie nidzickim w warmińsko-mazurskim nie poszli dziś do szkoły ze względu na niskie temperatury. Przepisy pozwalają dyrektorom szkół i przedszkoli na taki krok, gdy w salach jest mniej niż 18 stopni Celsjusza, a także gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi minus 15 lub jest jeszcze niższa. Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w tym tygodniu temperatura spadnie lokalnie w nocy do minus 20 stopni. Minister rolnictwa Stefan Krajewski ogłosił w Brukseli, że Unia Europejska musi powrócić do bardziej restrykcyjnego zapisu dotyczącego klauzuli ochronnej w kwestii umowy z Mercosurem. Według niego ostatecznie mechanizm będzie uruchamiany, gdy ceny produktów wrażliwych w Unii spadną o 5%, a nie o 8%. Krajewski wziął udział w Naradzie Ministrów Rolnictwa z państw członkowskich Unii z unijnymi komisarzami. Powiedział, że sprzeciw wobec umowy podtrzymują Polska i Francja, natomiast nadal nie jest jasne stanowisko Włoch. Koncertem Skazany na bluesa 20 lat później rozpoczął się w Bydgoszczy Film Song Festival. Artyści zaprezentowali autorskie interpretacje piosenek zespołu Dżem.
Każdy muzyk coś tam wnosi nowego, swojego. I pani co śpiewała, i Tymon.
Fajne, niektóre takie sentymentalne, wolne, niektóre szybkie, nawiązujące do Riddla. Rewelacja, wszystko się podobało.
Wszystkie takie największe przeboje, które my znamy, wszyscy gdzieś tam śpiewamy na biesiadach przy ogniskach, że one były na koniec i te emocje nam zostaną do samego domu.
W ramach festiwalu będą jeszcze dwa inne koncerty w Operze Nowa. Będzie je można obejrzeć w telewizji TVN. Jutro opady śniegu będą głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. Rano pojawią się gęste mgły. Na przeważającym obszarze w ciągu dnia od minus 8 do minus 5, tylko na zachodzie, południowym zachodzie i miejscami nad morzem cieplej od minus 4 do minus 2.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Michał Piedziuk, Polityka Insight. Teraz jeszcze dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
A rozmawiamy o tym, co dzieje się w Konfederacji Mentzena i Bosaka oraz koronie Grzegorza Brauna. I teraz pozostając na styku obu konfederacji, chciałabym zapytać o personalia. A właściwie o jedną personę, Ewę Zajączkowską-Hernik, która przed świętami straciła partyjną funkcję w Konfederacji i zarządzała podwarszawskimi strukturami. A zarządzać przestała i to była decyzja Sławomira Mentzena. Natomiast jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to w trakcie tej rozmowy w podcaście Moniki Jaruzelskiej wywiązała się kwestia Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Zatelefonowano do pani posłanki. Ona nie odebrała, ale potem oddzwoniła. Była bardzo miła rozmowa i z Jaruzelską, i z Braunem. No i sam Braun mówi tak, ja potrafię doceniać talenty, potrafię oklaskiwać nie tylko posłów naszego koła, naszej partii. Tam jeszcze wiele ciepłych słów pod adresem pani posłanki było. No to pytanie, czy Zajączkowska-Hernik przejdzie do korony z Konfederacji?
To jest pytanie raczej, na które raczej powiedziałbym, że nie. To znaczy rzeczywiście widzimy to zbliżenie jakieś, przynajmniej w tej sferze medialnej Ewy Zajączkowskiej-Hernik, czyli w zasadzie no, jednej z frontmenek Konfederacji, Nowej Nadziei też, Sławomira Mentzena, przecież no, niesłychanie popularnej, szczególnie w mediach społecznościowych i wśród wyborców Konfederacji, europosłanki. Widzimy to jej zbliżenie właśnie z Grzegorzem Braunem. To wszystko zaczęło się tak naprawdę od wywiadu, który Braun udzielił Zajączkowskiej w jej kanale na YouTubie. I ten wywiad był już jakiś czas temu, parę tygodni temu. Natomiast tamten wywiad również był, przebiegał w świetnej atmosferze. To znaczy Braun z Zajączkowską, no można powiedzieć prawie, że spijali sobie z dzióbków. No było wszystko świetnie między europarlamentarzystami. Braun zapraszał Ewę Zajączkowską do Korony. Ta oczywiście jeszcze wówczas twierdziła, że ona zostaje w Konfederacji. Później rzeczywiście, tuż przed świętami, Mentzen Zajączkowską pozbawił tej funkcji. No, chodzi głównie o to, że Zajączkowska chce wrócić do polskiego parlamentu jesienią 27 roku, wystartować w wyborach parlamentarnych. Zwolnienie jej miejsca w europarlamencie oznaczałoby utratę jednego posła Nowej Nadziei, Sławomira Mentzena, właśnie w Brukseli, bo tam jej miejsce zająłby członek Ruchu Narodowego, kolejny z listy. Mentzen nie chce do tego dopuścić, no bo to jest zawsze osłabienie wizerunkowe jego partii w europarlamencie. Poza tym Ewa Zajączkowska zagraża Mentzenowi politycznie, zagraża mu też wizerunkowo. To są dwa bardzo silne charaktery Zajączkowskiej i Mentzena, które no nie są stworzone do współpracy, nawet dla dobra partii. Raczej to są politycy, polityk i polityczka, którzy są skazani na rywalizację wewnątrz jednego ugrupowania. No i Mentzen tym raczej wizerunkowym ruchem i takim ruchem, który na koniec dnia dużo nie znaczy, bo Ewa Zajączkowska nie ma z tytułu, nie miała z tytułu przewodniczącej okręgu żadnych korzyści poza właśnie takim symbolicznym wymiarem w partii. No to tym ruchem Mentzen właśnie dał sygnał Zajączkowskiej, żeby na razie do powrotu do Polski się nie przymierzała. Raczej europosłanka no nie przystanie na taki scenariusz. Wiemy, że bardzo chce wrócić do polskiego Sejmu, to zawsze jednak wtedy polityki jest bliżej tej realnej polityki partyjnej, gier różnego rodzaju politycznych, które się tutaj przy wiejskiej często rozgrywają, a w Brukseli to zazwyczaj politycy wysyłani są jednak na tą polityczną emeryturę. Więc w tym momencie Zajączkowska gdzieś swoją pozycję próbuje w tej rywalizacji, oczywiście cały czas nieformalnej, z Mentzenem, nieoficjalnej też, jak przyznają politycy Nowej Nadziei, próbuje tę swoją pozycję gdzieś budować i takie ruchy właśnie w stronę Brauna w sferze medialnej, no pozwalają jej grać tą kartą, że w każdej chwili może do tego Brauna, do tej korony polskiej przejść. Natomiast w tym momencie Ewa Zajączkowska chyba jest zbyt jednak poważną polityczką, żeby na półtora roku przed wyborami, ponad półtora roku przed wyborami, no przychodzić do partii, która okej, jest obecnie na fali, natomiast jakie będą jej losy pod koniec 27 roku, no to jeszcze ciężko stwierdzić. Ona cały czas tę pozycję w Konfederacji ma i nawet jeżeli odejdzie z Nowej Nadziei, to na pewno z list Konfederacji najwyżej jako wolny elektron wystartuje. Szczególnie cenią ją też narodowcy, którzy doceniają bardzo jej kunszty w social mediach, jej zasięgi, to jak buduje pozycję całej partii, całej w zasadzie koalicji Konfederacji, więc tutaj droga do startu z list Konfederacji w 27 dla Zajączkowskiej jest raczej otwarta, choć na pewno bez poparcia Sławomira Mentzena na razie.
A czy na listach Brauna znajdą się rodacy kamraci, bo w tym podcaście Jaruzelskiej Braun wiele ciepłych słów miał pod ich adresem do powiedzenia, że siedzieli w więzieniu i owszem, ale za politykę, a w ogóle to się sprzeciwiali zamordyzmowi covidowemu, ukrainizacji, islamizacji, judaizacji, oczywiście, tak, to wszystko znamy z narracji Grzegorza Brauna. Sami rodacy kamraci, czyli podajmy pseudonimy, pan Jaszczur i pan Ludwiczek w Kanale Zero zachwalali też, że w Koronie jest wiele wybitnych osobistości, że Brauna poznali na tak zwanym wiecu antywojennym w Białymstoku i widać było, że mają się ku sobie. Zresztą, jak dobrze pamiętam, to kiedy startował na początku grudnia, to był bodajże 8 grudnia, proces Grzegorza Brauna, to oni obecni byli na sali sądowej i wspierali swoimi osobami osobę lidera Korony.
Tak, jak najbardziej. Byli tam, modlili się wspólnie z Grzegorzem Braunem za pomyślność i dla Polski, no i chyba też procesu politycznego, jak twierdzą Grzegorza Brauna. No, to są takie osoby, o których ciężko mówić z poważną twarzą i naprawdę pewnie jeszcze kilka lat temu, może nawet kilka miesięcy temu, mało kto pomyślałby, że musielibyśmy, że będziemy musieli przybliżać sylwetki tych no, patostreamerów w zasadzie w kontekście ich potencjalnych miejsc na listach wyborczych, ba, w kontekście w zasadzie ich potencjalnej obecności w polskim parlamencie. Ja uważam, że jeżeli do końca kampanii wyborczej oni się wewnątrz Korony, te różne frakcje, różne środowiska, społeczności, organizacje nie pokłócą i nie dojdzie do jakiejś wielkiej awantury właśnie o jedynki, dwójki na listach wyborczych, co nie jest wykluczone. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, no to rzeczywiście takie osoby jak bracia Kamraci znajdą te miejsca na listach wyborczych. Czy oni wejdą do Sejmu, tego nie wiemy. To będzie zależało od wyborców Korony, czy akurat na Ludwiczka i Jaszczura koło tych nazwisk postawią, koło ich nazwisk postawią krzyżyki. Natomiast wszystko na razie wskazuje na to, że takich postaci znanych w internecie, jednak przede wszystkim szczególnej części wyborców, będzie więcej w środowisku, w okolicach Grzegorza Brauna w najbliższych latach, w najbliższych miesiącach.
Czy Konfederacja będzie rywalizować na radykalizm z Koroną? Bo na przykład można było to chyba zaobserwować podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce 19 grudnia, rzecz się działa. Mentzen zdecydował się żądać od Zełenskiego zwrotu 100 bodajże miliardów. No ale też domagał się oczywiście zawieszenia wsparcia finansowego Polski dla Ukrainy, czy deportacji Ukraińców w wieku poborowym. I pomyślałam sobie wtedy, że no to jest oczywiście taka rywalizacja w tym temacie między obu konfederacjami.
Na pewno Mentzen zorientował się, że tej swojej prawej flanki również trzeba bronić, jeżeli chodzi o wyborców Konfederacji. Zresztą on pierwszy raz chyba w buty Brauna właśnie w takiej formie happeningowej wszedł jeszcze w wakacje, kiedy w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego z racami świetlnymi stanął w centrum Berlina, tak? I właśnie krzycząc o tym, w zasadzie prezentując jakieś hasła właśnie, no może nie tyle antyniemieckie, no co po prostu twierdzące, że my Polacy nigdy wam Niemcom tego nie wybaczymy. Tam przyjechała policja, oczywiście posłowie zostali wylegitymowani. Natomiast Mentzen jest tym politykiem, który chyba zaczyna dostrzegać potrzebę większej wyrazistości Konfederacji właśnie w relacji z Braunem, bo Konfederaci powoli wydaje mi się, że zbyt mocno w opinii publicznej zaczynają sklejać się z panami w nieźle dobranych garniturach, a za mało ich polityków Konfederacji na ulicy i to też słyszę powoli od niektórych posłów trochę sfrustrowanych powoli właśnie i to Nowej Nadziei, ale również Ruchu Narodowego, że potrzeba w Konfederacji większej wyrazistości i bliskości do wyborcy, do obywatela. Czy to będzie rywalizacja na radykalizm z Braunem, tego nie wiem. Wydaje mi się, że Konfederaci muszą jednak trochę uważać, żeby z kolei tej nogi centrowej nie odpuścić. Natomiast na pewno na wyrazistość już tak.
A czy Mentzenowi opłaca się to może się opłacić wyborczo, że cały czas podkreśla, że ma z prezydentem Karolem Nawrockim regularny kontakt, że chadza do pałacu, że konsultuje się z nim, przekonuje pana prezydenta do różnych pomysłów. I oczywiście wiemy, że są te gesty wobec konfederatów, na przykład udział w Marszu Niepodległości pana prezydenta, albo zawetowanie ustawy o kryptowalutach, albo zapowiedź weta wobec ustawy o statusie osoby najbliższej, bo chyba tak należy czytać wypowiedzi prezydenta i jego współpracowników, czy też zrezygnowanie z zapalania świec chanukowych, chociaż za to najbardziej prezydenta chwalił Grzegorz Braun. No ale oczywiście Mentzen próbuje poprzez Nawrockiego rozgrywać Kaczyńskiego, ale zastanawiam się, czy to jego wyborcom się podoba, że jest ta sklejka między Mentzenem a Nawrockim.
To znaczy na pewno wyborcy Konfederacji, szczególnie mężczyźni młodsi, ceniący sobie wśród polityków właśnie te cechy męskości, myślę, że widząc lidera Konfederacji obok Karola Nawrockiego, raczej mają same pozytywne myśli. Ja tylko się zastanawiam, czy jednak trochę lekko osłabły w ostatnich tygodniach Mentzen nie zacznie dosyć blado wyglądać na tle tego Karola Nawrockiego za czas pewien, szczególnie jeśli Nawrocki no jakoś tam utrzyma ten impet, z którym wszedł w prezydenturę. To rzeczywiście Mentzen z tymi swoimi postami na Twitterze z Dubaju może wyglądać na tle Karola Nawrockiego trochę groteskowo.
Michał Piedziuk, Polityka Insight, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a na ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360 zaprosi Państwa już za moment Adam Ozga. Ja oczywiście jak w niemalże każde środowe popołudnie zapraszam Państwa na czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się jutro tuż po 7. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia.
Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy.